Słuchacie audycji radiowy Przewodnik po Warmii i Mazurach. Przy mikrofonie Magda Malinowska. Śnieg, lód, sanie i łyżwy. Tak zimą wyglądały krajobrazy Warmii i Mazur sprzed około 150 lat, czyli w drugiej połowie XIX wieku, gdy ziemie te należały do Prus. Jak się jeździło, gdy zasypało drogi? Zimowe warunki w Prusach bywały surowe i śnieżne. Regularne opady i niska temperatura sprawiały, że kołowa furmanka często stawała się bezużyteczna. W takich warunkach szczególną rolę odgrywały sanie i sanki. Lekkie drewniane konstrukcje z metalowymi oprzeciami krawędzi przystosowane do ciągnięcia przez konia, czasem przez dwa konie. Sanie ułatwiały przewóz ludzi, towarów czy opału po ubitym śniegu i po lodzie. Na zdjęciach i rycinach z XIX wieku widać zarówno drobne saneczki miejskie, jak i duże sanie transportowe. Na otwartych, zaśnieżonych przestrzeniach używano różnych typów zaprzęgów, od jedno- i dwukonnego dla lokalnych potrzeb, po więcej koni dla szybkiego przemieszczania się po lodzie czy ubitych traktach. Tam, gdzie drogę przecinały zamarznięte jeziora i rozległe pola, zaprzężone sanie były często jedyną skuteczną opcją do przewozu ludzi i ładunków. Zamarznięte jeziora w regionie Mazur były naturalnymi arteriami komunikacyjnymi zimą. Ludzie używali łyżew nie tylko do zabawy, lecz także do codziennego przemieszczania się, zwłaszcza tam, gdzie odległości między wsiami były znaczne, a drogi nieprzejezdne. Po lodzie chodzono, jeżdżono na łyżwach przypominających dzisiejsze płozy i ciągnięto lekkie ładunki. W dokumentach i rycinach z XIX wieku łyżwy występują zarówno jako przedmiot rekreacji, jak i narzędzie pracy. Co dziś możemy zobaczyć w muzeach regionu? Jeśli chcemy zobaczyć na żywo sprzęt i eksponaty związane z zimowym transportem sprzed ponad 100 lat, w regionie są miejsca, które prezentują takie przedmioty lub podobne rekonstrukcje. Na przykład warto zajrzeć do Muzeum Budownictwa Ludowego, do Parku Etnograficznego w Olsztynku. W zbiorach skansenu znajdują się zarówno narzędzia codziennego użytku, jak i pojazdy. Można tam na przykład zobaczyć właśnie sanie, używane na wsiach regionu zimą. Są one prezentowane w wozowni zajazdu z Małszewa. Jazda saniami nie była wyłącznie praktyczna. W miastach i dworkach, pałacach, arystokracji stała się też rozrywką. Eleganckie zaprzęgi i dekorowane sanie bywały demonstracją statusu, a same przejażdżki okazją towarzyską. Mieszkańcy znali bezpieczne trasy po lodach i sposoby sprawdzenia grubości lodu. Była to wiedza przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zimą przed 150 lat Warmia i Mazury funkcjonowały w zupełnie innym rytmie. Drogi zmieniały się w białe autostrady dla sani, jeziora w trasy, a łyżwy i sanki były równie niezbędne co dziś samochód czy rower. Zmieniamy temat, ale pozostajemy w czasie zimowym. W grudniu 1766 roku, w wieku 32 lat, biskupem warmińskim został Ignacy Krasicki. 1 grudnia papież zatwierdził go jako koadiutora, czyli następcę jeszcze żyjącego biskupa Adama Stanisława Grabowskiego. Wkrótce, 15 grudnia o godzinie 17 w Lidzbarku Warmińskim, Grabowski zmarł. 30 grudnia nuncjusz papieski konsekrował Krasickiego na biskupa warmińskiego, co miało miejsce w Warszawie. Krasicki objął rządy w diecezji po ingresie do katedry i złożeniu przysięgi kapitule. Ingres do katedry Wromborskiej odbył się 24 grudnia 1767 roku w Wigilię Bożego Narodzenia. Postać biskupa Ignacego Krasickiego przypomina przede wszystkim Muzeum Zamek Biskupów Warmińskich w Lidzbarku Warmińskim, choć nie tylko. W Lidzbarku Warmińskim na zamku urządzono wystawę stałą Gabinet Ignacego Krasickiego. Ekspozycja poświęcona biskupowi Ignacemu Krasickiemu mieści się w niewielkim pomieszczeniu usytuowanym w zachodnim skrzydle w dawnym kredensie. Jest to mały, jednookienny pokój nad kuchnią, którego przestrzeń została częściowo ograniczona przez pionowo poprowadzony przewód kominowy. Po prawej stronie wnęki okiennej znajdował się niegdyś okrągły otwór, dziś zakryty posadzką, najprawdopodobniej pełnił on funkcję wyciągu, którym potrawy trafiały bezpośrednio z kuchni do kredensu, a potem do jadalni biskupów. Zachowane polichromie ścienne pochodzą z różnych epok i zostały odkryte podczas prac konserwatorskich prowadzonych w latach 70. XX wieku. Dolne partie ścian zdobią malowane motywy geometryczne, natomiast w górnych partiach znajdują się pejzaże wykonane w okresie urzędowania biskupa Ignacego Krasickiego. Sklepienie pomieszczenia zdobiono dekoracją z motywem roślinnej wici. W zbiorach bibliotecznych Muzeum Warmii i Mazur znajduje się na przykład dzieło Pan pod stoli na trzy księgi podzielone autorstwa biskupa Ignacego Krasickiego. Przechowywany w muzeum egzemplarz został opublikowany w Warszawie w 1778 roku nakładem i drukiem Michała Gryla, nadwornego księgarza Jego Królewskiej Mości. Ignacy Krasicki uznawany jest za jednego z pionierów polskiej powieści. W tym gatunku stworzył cztery utwory, spośród których Pan pod stoli jest najobszerniejszym i najbardziej rozbudowanym. Akcja książki rozgrywa się na południowo-wschodnich kresach Rzeczpospolitej. Jej głównym bohaterem jest urzędnik, przedstawiony jako niezbyt bogaty, ale solidny ziemianin. Autor kreśli jego portret jako mężczyzny w sile wieku, o poważnym obliczu i zdrowej cerze, z siwym wąsem, ubranego w żupan przewiązany skórzanym pasem, w słomkowym kapeluszu o szerokim rondzie, z prostą laską w dłoni, gospodarza doglądającego latem swoich dóbr. Życie tytułowego podstolego ukazane zostało jako pełna realizacja ideału staropolskiej Arkadii Ziemiańskiej. Składają się na nią własny dwór, gwarantujący niezależność materialną, dobra i wspierająca żona, udane potomstwo oraz liczne formy spędzania wolnego czasu, takie jak lektura, gra w karty, polowania czy towarzyskie wizyty. Wydawcą dzieła był Michał Gryl, żyjący w XVIII wieku drukarz i księgarz, jedna z czołowych postaci polskiego oświecenia. W 1768 roku przeniósł on swoją księgarnię z Drezna do Warszawy, gdzie uruchomił własną drukarnię. Publikował tam m.in. czasopismo literackie epoki stanisławowskiej, zabawy przyjemne i pożyteczne, a także liczne pisma naukowe i literackie. Opisywany egzemplarz pana Podstolego trafił do księgozbioru Muzeum Warmii i Mazur w latach 80. XX wieku. Tymczasem zapraszam na piosenki. Do usłyszenia wkrótce.